Witam Państwa serdecznie i przepraszam za pewne opóźnienie, ale dzisiejszy dzień jest pełen wrażeń i wydarzeń. Również w obszarze, za który odpowiadam jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a obowiązki, jak Państwo wiecie, nawet w czasie kampanii muszą być na pierwszym miejscu i dlatego te obowiązki nieco mnie dzisiaj zatrzymały i opóźniły mój plan przybycia do Biłgoraja, ale bardzo dziękuję za zaproszenie, pani poseł, którą ogromnie sobie cenię i współpracę bardzo wysoko oceniam, również w obszarze zresztą też i wymiaru sprawiedliwości, bo zawsze na zaangażowanie pani poseł w parlamencie można liczyć. Chciałbym również podziękować panu Andrzejowi, który organizował to nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że to jest niezwykle dynamiczny i sprawny organizacyjnie człowiek. Gdyby tak wszyscy potrafili organizować zadania, jakie mają przed sobą, naprawdę w Warszawie, gdybym miał takich ludzi, to wszystko by chodziło jak w zegarku szwajcarskim. To już aż takiej mocy nie mam, to już panu zostawiam to zadanie. To jest dobry pomysł, dobra myśl. W każdym razie bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za organizowanie tego spotkania i mam nadzieję, że Państwo zrozumieją, że niestety ten dzisiejszy czas ostatniego dnia kampanii wyborczej z jednej strony, z drugiej zaś moje obowiązki jako ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i też to wszystko, co się dzieje wokół, nie wyłączając również dzisiejszej decyzji, która w drodze mnie zastała i wymagała pewnego zastanowienia Europejskiego Trybunału w Luksemburgu. To wszystko razem wziąwszy powoduje, że tak to jest trochę na, to się mówi na chybcika chyba, jest takie powiedzenie. W każdym razie bardzo szybko, ale najważniejsze, że docelowo udało nam się spotkać, że jestem tutaj z Państwem. Nasza rozmowa, chciałbym, żeby nie zamieniła się w monolog. Chciałbym, żeby była okazją do tego, abyście tu Państwo kierowali do mnie pytania, ja bym odpowiadał, zwłaszcza, że za co też z góry od razu chciałbym przeprosić, nie mogę zbyt długo być, dlatego że muszę udać się do Rzeszowa na samolot. Tam jest samolot o 17:20, tak? To pani poseł jest lepiej zorientowana, więc mamy ograniczony czas, około pół godziny, ale chciałbym w związku z tym wypełnić go odpowiedziami przede wszystkim na Państwa pytania. Dlatego pozwólcie, że zaniecham w tej chwili dłuższego wstępu i wystąpienia. Natomiast oddam głos Państwu, jeśli oczywiście nasza gospodarz na to pozwoli. I odpowiadałbym już, czasami może dodając takie wtrącenie nawiązujące do tego, co dzieje się w Warszawie, do mojej perspektywy pracy jako ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, ale łącząc te odpowiedzi jednocześnie z ustosunkowaniem się wobec tych spraw, które Państwo będziecie dotykać w swoich pytaniach. Prosiłbym tylko, aby te pytania były możliwie krótkie, aby więcej osób mogło pytania zadać, by jeśli to jest możliwe, każda z osób, która będzie chętna oczywiście, zakładam, że tak będzie, zadać pytanie, by koncentrowała się na jednym, góra dwóch krótkich pytaniach. Ja bym sobie je zapisał i potem będę starał się, jak dwie, trzy osoby zadadzą pytania, od razu odpowiadać i tak przechodzilibyśmy do kolejnej rundy pytań. Chyba, że oczywiście nasz gospodarz ma inny tu plan. Ja się podporządkuję, no bo kobiety rządzą, mówią dzisiaj w Polsce coraz bardziej, a tutaj dama, więc nie mam wyjścia wtedy.
Szanowni Państwo, może zanim będą pytania, ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że są wśród nas ludzie, którzy dużo wysiłku włożyli w to, aby te wybory samorządowe przyniosły pewną zmianę. Jest pan Henryk Późniak, kandydat na Radę Gminy Aleksandrowa, kandydat na wójta gminy Aleksandrów. Jest pan Czesław Kubina, kandydat na wójta gminy Frampol. Jest pani Ewa Cielica, kandydatka do Rady Powiatu Zamojskiego. Pani Marianna Minkiewicz, kandydatka do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Pan Michał Sowaszek, kandydat do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Pan Józef Borowiec, kandydat do Rady Biłgorajskiego. Pan Felix Kowalczuk, kandydat do Rady Gminy Aleksandrów. Pan Adam Kaczorowski, kandydat na wójta gminy Księżpol. Pani Marzena Czubaj-Gancarz, wójt i kandydatka na wójta gminy Tomasz Lubelski. Jest pan Patryk Kowalski, kandydat do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Więcej osób z przodu nie dostrzegam. Jest pani Anna Borowiec, kandydatka do Rady Powiatu Biłgorajskiego. Szanowni Państwo, jesteśmy tu po to, aby oczywiście spotkać się z panem ministrem, dowiedzieć się na temat poznać ważne tematy sądownictwa, ale jesteśmy tu też po to, żeby zastanowić się i podjąć już tę ostateczną decyzję co do zmian. Zmian, jakich potrzebują nasze samorządy. Państwo mnie znacie. Państwo wiedzą, że ja przez te 3 lata, będąc posłem na Sejm, zrobiłam dosyć dużo. No, oczywiście zawsze można powiedzieć, można więcej, ale 30 milionów złotych, które pozyskałam na same drogi. Sortownia w Korczowie, kolejne miliony. Różne programy, gospodarka o obiegu zamkniętym, to już miasto Krasnobród. Także tych działań, to są te najważniejsze, ale tych działań było dużo. Dobrze, oddaję panu ministrowi. Także proszę bardzo.
Bardzo dziękuję. Znaczy ja chciałbym tutaj przyłączyć się do tej prośby oczywiście pani poseł, dlatego że dzisiaj faktycznie stoimy w przededniu bardzo ważnego wydarzenia, jakim są wybory samorządowe, zwłaszcza, drodzy państwo, że będziemy wybierać na 5 lat. I chodzi o to, żeby wybrać dobrych ludzi. Moje doświadczenie jako ministra sprawiedliwości jest takie, że tam, gdzie są dobrzy ludzie, tam są sukcesy. Tam, gdzie są ludzie słabsi, no to tam jest i gorzej, a czasami bardzo niedobrze. Tych dobrych ludzi zawsze brakuje. I jestem przekonany po rozmowach z panią poseł, po rozmowach z panem Andrzejem, że tutaj wśród nas jest wielu zacnych, dobrych, sprawdzonych ludzi, sprawdzonych kandydatów, w tym wymienionych przez panią poseł przed chwilą, którzy angażując swoją pracę, swoje doświadczenie, swoje kompetencje, wsparcie też tego środowiska, to jest bardzo ważne, wsparcie w polityce, aby można było coś konkretnego załatwić, zrobić, dotrzeć do określonych ważnych urzędów, przeforsować ważne decyzje dla mieszkańców, będą mogli, działając jako drużyna, robić to, co do nich należy, czyli służyć państwu, służyć tym swoim właśnie małym ojczyznom. I dlatego przede wszystkim zgodziłem się dzisiaj tutaj być, by wesprzeć te osoby na prośbę pani poseł swoją obecnością i zachęcić państwa do tego, byście udali się do tych wyborów i podjęli dobrą decyzję, by ta dobra zmiana tutaj u was też działała się na miejscu. Podkreślam, ja nie znam oczywiście wszystkich z państwa kandydatów, ale znam dobrze panią poseł. Miałem okazję już poznać tak samo pana Andrzeja i to, co dowiedziałem się na temat poszczególnych kandydatów, którzy tu z nami są obecni, no, to są bardzo poważne argumenty, które sądzę, że powinny też skłonić państwa do rozważenia oddania na nich głos. Mnie przekonały w każdym razie, by tu specjalnie przyjechać właśnie dzisiaj ich poprzeć. Ale tak jak państwo sobie życzycie, bym był też i odpowiadał tutaj, niezależnie od tego wsparcia, jakie udzielam pani poseł, panu Andrzejowi, państwu kandydującym, bym mógł również odpowiedzieć na te pytania, które są dla was ważne z perspektywy takiej samorządu, jak i tych spraw ogólnopaństwowych czy europejskich. Więc może oddam głos pani poseł i pani poseł, bądź ktoś prowadzący, niech ktoś z państwa prowadzi to spotkanie, będzie wskazywał osoby zadające pytanie i będę, tak? Proszę bardzo.
Pani Marianna Minkiewicz.
Małej ojczyźnie, jak jest powiat biłgorajski. Szpital całkowicie nam upada. Całkowicie i opieka medyczna jest bardzo słabiutka. Ludzie bardzo narzekają. Na pewno by się może i dłużej, jeżeli by lepsza opieka była. Szpital tragicznie jest teraz. Trzeba by było spojrzeć na niego. Jakie drogi wojewódzkie dojeżdżają do nas, na przykład w Soli, droga wojewódzka, czy w Korczowie, czy w Smulsku Dużym. Asfalt, wojewódzka droga, a takie nierówności są ogromne, że ludziom domy wypadają. Ludzie spać nie mogą, fatalne są drogi. W XXI wieku taki stan dróg był. Jako wiceprzewodnicząca Rady zabiegałam, panie ministrze, o te drogi. Jeździłam nawet do Warszawy. Nie miałam na przyjazd za własne pieniądze, żeby przedstawić te problemy, ale do tej pory one tkwią. Ale muszę, panie ministrze też bardzo pochwalić naszą panią poseł, bo się zwracałam do panów posłów. posłów, senatorów, do pani posłów, wszystkich zwracała się, ale najbardziej pomogła nam pani poseł. I ja również starałam się, zbierałam podpisy, tu pani poseł wymieniała te drogi, ale to się nie da opisać. Nie da się opisać, jak ludzie nie mieli w ogóle dojazdu do miasta, do pracy, po chleb, po
dobrze.
Po chleb poprzedni, a dziś mamy piękno. I teraz chcielibyśmy dalej realizować te drogi, te potrzeby, ale teraz największą potrzebą to już szpital. Dziękuję.
Z uwagi na względy techniczne zapraszam do przodu. Tutaj jest rolnik z Aleksandrowa, Lucjan. Temat rolnictwa.
Panie ministrze, mam takie pytanie. Zdaliśmy tytuł 3 lata temu do firmy Luxor. I do tej pory nie otrzymaliśmy pieniędzy z ten tytuł. Nie wiem, co z tym dalej będzie. Dziękuję.
Zapraszam do przodu. Do przodu zapraszam. Proszę. Pani Natalia. No takie warunki mamy techniczne, no niestety.
Dzień dobry, Natalia Kycnowa, Gazeta Biłgarajska. Panie ministrze, czy osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu, między innymi na karę grzywny, bo tutaj mamy takie układy, mogą kandydować, mogą pełnić funkcje publiczne i czy mogą być pracownikami urzędów? Dziękuję bardzo.
Proszę. Dzień dobry, panie ministrze. Z szacunkiem do pana osoby, pana stanowiska zwracam się. Zwracam się z prośbą, z taką, że tu jest rejon w większości rolniczy. Po prostu nie mamy, doszło do takiej sytuacji, że nie mamy z czego żyć. Nasze płody rolne są albo bezcenne, po prostu nie ma w ogóle ceny, albo są gruszowe sprawy, które upadły wszystkie zakłady. Pracy nie mamy, żeby z rolnictwa przejść na przemysł, czy do zakładów się przyjąć. Musimy wyjeżdżać za granicę, zostawiać rodziców w podeszłym wieku. Oni nie mają opieki. Po prostu do sytuacja dochodzi do tragicznej sytuacji. I tak dłużej nie może być. Prosiłabym bardzo. Oddam głos. Zaufałam raz wam, ale w mojej sytuacji, wielu moich znajomych nie zmieniło się nic. No nie wiem, czy drugi raz jest w ogóle możliwość zaufać, nie? Platforma Obywatelska rządziła ileś tam lat, nie? Zaniedbywali nasze tereny. I no PiS rządzi ileś tam, drogi powstały, ale zakładów, a rolnictwo upada coraz bardziej, idzie do dołu. Po prostu nie wiem, prosiłabym, żeby to jakoś wstrząsnąć, ożywić, żebyśmy nie musieli upuszczać im młodzież, bo zostanie na końcu sami starsi ludzie i zostaną bez pomocy. Dobra, dziękuję.
Moja wielka prośba, żeby do, można powiedzieć, do 2-3 zdań pytania zadawać, bo to ludzi jest sporo.
Panie ministrze, mam do pana prośbę, żeby się pan wziął minister za sąd Biłgoraju. Panie ministrze, mieliśmy sprawy rozgraniczeniowe, został powołany biegły sądowy przez sąd, to zamiast ten geodeta, biegły sądowy, zamiast wyznaczyć granice, to jakieś warianty. Trzech wariantów. Wszystkie dokumenty są za nami. Że jest tego i z Urzędu Wojskiego, z Zamościa i tego. A oni sobie robią żarty za nasze 4000 zł, co bierze biegły sądowy. I niech teraz jest chwilę. Ten prezes sądu jest z KRS-u. Ja mówię na niego, to nasz, tak? Wybrany teraz. W Biłgoraju sądzie, tak? Jak? To Kukiza, ja mówię, bo ja jestem z Solidarności i z PSL-u, mówię, że to jest nasz i tego. Niech, proszę bardzo, żeby pan wszedł, nie tego. Jeśli pan by chciał sprawdzić akta sprawy, to ja mam numer sprawy i bym pana prosił, panie.
Ja, moja prośba, bardziej osobiste sprawy przez biuro poselskie kierować, bo biuro poselskie do tych takich spraw jest, a bardziej tutaj administracyjne rzeczy. Proszę bardzo.
Panie Dzień dobry, panie ministrze. Robert Żmijan, kandydat do Rady Miasta Gminy Józefów. Może jeden... Tak, jeden tylko punkt w sprawie sądownictwa i prokuratury w Biłgoraju. Walczymy, już nie będę się dawał w szczegóły, zostawię to panu ministrowi komplet dokumentów, który świadczy w zasadzie o prokuratorze tutaj rejonowym i pani sędzi, która, jak to mogę skomentować, po prostu łamie kręgosłup moralny tutejszego społeczeństwa. To jest moja prywatna opinia, ale jestem w stanie z otwartą przyłbicą stanąć i bronić swoich argumentów, szczegóły w piśmie. Dziękuję.
To może ja bym odpowiedział na część pytań, żeby nie zapomnieć, dobrze, bo...
Ponieważ jest szereg spraw, drodzy państwo, a mamy czasu mało, to postaram się odpowiadać na pytanie i zrobimy jeszcze drugą turę, ewentualnie odpowiadając, jeśli taka będzie wola tutaj oczywiście prowadzących państwa, pani poseł i pana Andrzeja. Otóż pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o szpital w Biłgoraju, oczywiście nie znam konkretnie tutaj problemu szpitalu w Biłgoraju, który pani radna była uprzejma przedstawić, ale zapewne jest tak, jak pani mówi. I muszę powiedzieć, wrócę do tego, co na wstępie tutaj zaznaczyłem, że ogromne znaczenie mają ludzie, bo to nie jest tak, że szpital publiczny jest skazany na upadłość i jest skazany na taki, można powiedzieć, niebyt, na nieudolność i takie, można powiedzieć, powolne umieranie jako jednostka, bo miejsce ma być robione tylko i wyłącznie dla prywatnych szpitali i prywatnej inicjatywy. Nie. Przykładem może być, drodzy państwo, szpital akurat z regionu, z którego ja się wywodzę, z Małopolski, ale konkretnie z Nowego Targu, tam był szpital, który nie miał szczęścia do dyrektorów i ten szpital przez kilka lat trafiali do niego dyrektorzy, którzy coraz bardziej go zadłużali, którzy coraz bardziej drenowali pieniądze, którzy cały czas wyprowadzali różne usługi intratne na zewnątrz do prywatnych, prawda, gabinetów, a szpital marniał i miał się coraz gorzej, aż lokalna społeczność dokonała zmiany i wybrała jako dyrektora naszego członka Solidarnej Polski pana Wierzbę. I można to sprawdzić, ten zadłużony na już setki miliony szpital został przez lata jego ostatniej pracy wyprowadzony na prostą. Jest, można powiedzieć, takim wzorcowym szpitalem świadczącym znakomite usługi na bardzo wysokim poziomie medycznym w wielu dziedzinach i rozwija się. Otwiera nowe oddziały specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Podhala. I co tak naprawdę nastąpiło, że taka gwałtowna zmiana, można powiedzieć, wystąpiła na przestrzeni tych ostatnich lat funkcjonowania tego szpitala. Tylko jedna rzecz. Dobry człowiek, dobry gospodarz. Człowiek, który chce, który jest uczciwy, który jest zaradny, który potrafi działać i robi to serce. Więc jeżeli państwo w tym sensie są ważne wybory, dokonujecie wyborów, czy to wyborów samorządowych na poziomie powiatu, czy na poziomie samorządu, w zależności jak dany szpital jest ulokowany, komu podlega, to bardzo wiele zależy od tych wyborów w tym sensie, żeby tam też trafiali ludzie zarządzając, po pierwsze uczciwi, no po drugie sprawni w sensie organizacyjnym i potrafiący wykorzystywać te możliwości, które są w polskim systemie. Polski system nie jest bogaty, bo polskie państwo nie jest jeszcze bogate. Nie mamy tyle pieniędzy, ile państwa zachodnie na służbę zdrowia. Ale te pieniądze, które już są, jeżeli one są dobrze gospodarzone, jeżeli dobrze są zarządzane, to z całą pewnością przy wsparciu jeszcze lokalnych polityków, parlamentarzystów, dla takiego dyrektora, szpital może dobrze działać. I tutaj jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie pani radnej. No musicie państwo wziąć sprawę w swoje ręce, powiedziałbym, poprzez wybory, poprzez wskazanie dobrego dyrektora, zmienić sytuację w tym szpitalu, jeżeli ona jest naprawdę tak zła, jak to pani opisała. To można zrobić. I to nie jest jedyny przykład, który tutaj podaje dobrze prosperującego szpitala publiczno-państwowego, jak właśnie szpital w Nowym Targu, który był skazany na porażkę. Jest wiele takich szpitali, które też można podać, więc można też czerpać to doświadczenie, jeżeli w przyszłości państwo będziecie mieli wpływ na kierownictwo tego szpitala, to na pewno jestem też gotów służyć kontaktami, przykładami szpitali, w których można czerpać doświadczenia, wiedzy tamtejszych zarządów, kierownictwa, dyrektorów, aby podnieść ten szpital, jeżeli jest w tak złej kondycji, o czym pani tu mówi. Więc to jest zadanie dla właśnie dla samorządu, dla właściwych ludzi, którzy mogą ten problem rozwiązać przy wsparciu oczywiście parlamentarzystów, bo myśmy pomagali. Ja też pomagałem temu dyrektorowi szpitala w Nowym Targu, aby uzyskał dodatkowe środki na pokrycie części długów i to pomogło wyjść z tej sytuacji. Druga sprawa to jest kwestia Luxoru i tego wielkiego oszustwa i krzywdy, jaka stała się wielu rolnikom. Drodzy Państwo, w tej sprawie jest prowadzone śledztwo, ale śledztwo też jest ograniczone fatalnymi przepisami, jakie zastaliśmy za czasów Platformy Obywatelskiej uchwalonymi, zmianami w zakresie prawa karnego. Żeby śledztwo było i mogło być prowadzone skutecznie, musi opierać się na dobrym fundamencie, a tym fundamentem są właśnie dobre, skuteczne przepisy prawa. Dam Państwu przykład bardzo taki głośny, który jest niezwykle wymowny i ilustruje, że prawo, dobre prawo albo złe prawo to ma ogromne znaczenie. To jest sprawa VAT-u. Dzisiaj wielu mówi o VAT-cie, jest nawet komisja śledcza co do VAT-u powołana, a przecież polskie państwo zostało ograbione na gigantyczne miliardy z pieniędzy, które w większości już trafiały do budżetu państwa, bo to nie jest tak, że ktoś nie płacił. To jest tak, że ludzie płacili, w tym państwo płaciliście te podatki. Polscy przedsiębiorcy płacili podatki, urzędy płaciły podatki, a następnie zorganizowane grupy przestępcze, często międzynarodowe, często składające się nawet w większości nie z Polaków, wyprowadzały te pieniądze poprzez tak zwane karuzele VAT-owskie z polskiego budżetu i wykradały na zewnątrz. I poprzedni rząd nie chciał z tym nic zrobić. Mówił, że się nie da. Donald Tusk mówił, nie ma pieniędzy, nie będzie na 500+. A my mówiliśmy konsekwentnie, nie można pozwolić na to, by te pieniądze były kradzione. Te pieniądze są i my to zmienimy, bo zmienimy prawo. I rzeczywiście udało się wprowadzić takie zmiany, które spowodowały, że tym wielkim aferzystom, którzy wyprowadzają te pieniądze, przestała grozić tylko i wyłącznie kara w zawieszeniu, bo taka kara była orzekana w ogromnej większości przypadków wobec tych, którzy kradli nie tysiące, nie dziesiątki, nie setki tysięcy, ale dziesiątki milionów i setki milionów złotych, ale wprowadziliśmy nowy typ przestępstwa, oraz zagroziliśmy za takie czyny, wprowadzimy zagrożenie karą 25 lat więzienia, 25 lat spędzonych za kratkami. I to zadziałało. Jeżeli Państwo popatrzylibyście na moment, dzień można powiedzieć, tydzień, bo można go trafić precyzyjnie, kiedy nagle do polskiego budżetu zaczęły trafiać miliardy złotych, dokładnie 6 miliardów złotych, był to luty 2017, to był to moment, w którym wspólnie z panią poseł uchwaliliśmy właśnie zmianę tych przepisów. Bo przestępcy też umieją rachować, zwłaszcza te białe kołnierzyki. Oni myślą, czy się opłaca popełniać przestępstwo, czy opłaca się oszukiwać, czy się nie opłaca. Jaka jest cena oszustwa, jaka jest cena tej przestępczości kryminalno-gospodarczej. Jeżeli cena jest niewielka, no to jeżeli ktoś nie ma sumienia, nie ma zasad, nie ma etyki, to będzie oszukiwał, kłamał i będzie kradł na wielką skalę polskie państwo w tym wypadku. Ale to samo dotyczy tak samo właśnie tych przypadków firm, jak firma Luxor, która okradała i oszukiwała rolników. Oni też nie mieli takiego poczucia, że z tego powodu będą kłopoty, które mogą spowodować tak wielkie koszty po ich stronie, że lepiej tego nie robić. Oni mieli poczucie, że nic im się nie stanie, że to im ujdzie, bo niestety tak fatalne było prawo. Ale w ramach tego fatalnego prawa, które zostało niestety uchwalone przez Platformę Obywatelską, my prowadzimy intensywne śledztwo. Pani poseł kilkakrotnie była u mnie z tą sprawą, znaczy była w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mogę Państwu obiecać, bo obiecywałem to też pani poseł, że po wyborach zrobimy jeszcze jedno spotkanie związane z oceną tego, co się da odzyskać dla rolników, jeżeli są jakieś szanse, bo tu chodzi przede wszystkim o te straty, które zostały poniesione. I na takie spotkanie jestem z panią poseł umówiony i w tym sensie pytanie, jakie tu zostało zadane przez pana, może będziemy mogli w pełni na nie odpowiedzieć już co do konkretnych rezultatów tego śledztwa. Tylko pamiętajcie państwo, niestety prawo zgodnie z polską konstytucją nie działa wstecz. W związku z tym, jeżeli my zmieniamy nawet stan prawny, który pozwala dużo bardziej skutecznie ścigać bandytów, przestępców, tak oszustów działających na wielką skalę, to prawo działa dopiero od momentu jego prowadzenia w życie do przodu. Natomiast nie możemy za pomocą tych narzędzi prawnych wyciągnąć konsekwencji wobec tych, którzy działali na podstawie tego dogodnego dla siebie prawa, też dogodnego, pozwalającego bezkarnie oszukiwać i rozgrabiać czy to polskich rolników, czy w ogóle polskich obywateli. Natomiast robimy wszystko, aby w przyszłości tego rodzaju sytuacje można było ograniczyć. Kolejna sprawa, pani pytała o karę grzywny. Jak w świetle ustawy ustawodawstwa, jakie dzisiaj obowiązuje, należy oceniać sytuację, że ktoś jest skazany na karę grzywny, czy może być wówczas, rozumiem, burmistrzem na przykład, tak? Czy może pełnić urząd, być zatrudniony w urzędzie. No, prawo pod tym względem jest jednoznaczne. Mamy głośne całą Polskę spór w Łodzi, bo z jednej strony kodeks wyborczy pozwala kandydować takiej osobie, a z drugiej strony ustawa, która mówi o zatrudnieniu przyszłego burmistrza, prezydenta, jasno stanowi, że zatrudnienie takiej osoby nie jest możliwe i taka osoba nie może pełnić swoich obowiązków. Oczywiście trzeba powiedzieć też i to, że prawo bywa niedoskonałe i w tym zakresie te przepisy uchwylone jeszcze za poprzedniej władzy faktycznie tworzą pewien taki bałagan, bo mamy dwie różne ustawy, które można powiedzieć w sposób inny, odmienny, regulują podobne sytuacje, ale to jest zadanie już dla sądu i dla wykładni. Zobaczymy, jak zostanie rozstrzygnięta sprawa łódzka. Wojewoda w Łodzi, pan profesor Rau, to jest przy okazji konstytucjonalista, wyśmienity prawnik, powiedział, że jeśli wyborcy wybiorą panią Zdanowską na prezydenta miasta, to wówczas zwróci się do sądu administracyjnego o stwierdzenie unieważnienia mandatu pani prezydent, jeśli taki by był werdykt wyborczy w świetle prawa. Więc ostatecznie tą sprawę rozstrzygnie sąd. I to będzie odpowiedź też na ostateczne na pani pytanie. Wiem z analiz, jakie były wykonane ad hoc w podobnych sprawach, że sądy administracyjne do tej pory były tu pryncypialne i stały na stanowisku, że osoba skazana na karę grzywny nie może być burmistrzem, prezydentem, wójtem. Więc to jest moja odpowiedź na pani pytanie. I ostatni raz sąd z Biłgoraju. Drodzy Państwo, ja spotkam się z panią poseł, to Państwu obiecuję, również w sprawie sądu w Biłgoraju, więc jeżeli Państwo dostarczycie do pani poseł, bo dziś już niestety mamy tylko 10 minut naszego spotkania, więc spotkam się z panią poseł, jeżeli dostarczycie konkretne materiały wskazujące na nieprawidłowości, na patologię tego sądownictwa, ja polecę każde z nich osobno zbadać. Chciałem Państwa zapewnić, że my staramy się pomagać ludziom, na ile to jest możliwe, ale działamy w ramach pewnego porządku prawnego, jaki zastaliśmy i pewnych możliwości ludzkich. Każdego miesiąca do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie trafia ponad 10 tysięcy pism z całej Polski od ludzi, którzy czują się pokrzywdzeni, często słusznie pokrzywdzeni. Tym pismom nieraz towarzyszą tomy akt i wszyscy ci ludzie adresują te swoje prośby do mnie, jako do Zbigniewa Ziobro, do Ministra Sprawiedliwości. No, myślę, że nie muszę Państwu wyjaśnić, że nie jest możliwe, aby nie tylko jeden człowiek, a gdyby to był nawet może tak wielki zespół ludzi, to może byłby w stanie to wszystko merytorycznie zbadać i ocenić, ale ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego tak ważne są tak samo spotkania z posłem, bo to trafia w machinę urzędniczą, te wszystkie skargi ludzkie. Wśród ludzi, którzy pracują w ministerstwie, powoli coraz więcej jest tych nowych ludzi, których zatrudniamy, ale to jest proces, żeby wykształcić przyszłego sędziego, prokuratora, trzeba aż 3 lata. Ja postawiłem na szkolnictwo, postawiłem na to, aby znacznie więcej ludzi wkraczało do zawodu sędziego, prokuratora, aby to byli ludzie przygotowani dobrze profesjonalnie, ale też etycznie do pełnienia tej roli. Natomiast w znacznej części w prokuraturach, w sądach pracują przecież ludzie, którzy trafiali do tych urzędów przez całe długie lata, którzy mentalnie często wrośli w te złe zwyczaje jeszcze komunistyczne i postkomunistyczne funkcjonowanie sądownictwa czy prokuratury. I tam, gdzie to jest możliwe, oczywiście, gdy dociera do mnie informacja, staram się interweniować, tam, gdzie prawo mi też pozwala. Natomiast to jest proces bardzo mozolny i trudny i dlatego to, na czym przede wszystkim koncentruję się, to na zmianie systemu, na stworzeniu takich narzędzi, które będą powodować, że ludzie nieuczciwi, zachowując się niegodnie, niewłaściwie, poniżający ludzi w sądach, na przykład czy w prokuraturze, będą wyrzucani z tego zawodu. Do tej pory w sądownictwie i w prokuraturze działała zasada solidarności zawodowej. Było tak? Tak jest. Tak jest. I dlatego wprowadzamy zmianę. Tak to było, że ktoś, sędzia jaki zachował się niewłaściwie, niekulturalnie, naruszył standardy etyki, a nawet przepisy, a koledzy zwykle związani z różnymi więzami koleżeństwa z tym sędzią czy z tym prokuratorem stali po jego stronie. I nawet kiedy jako minister sprawiedliwości w tym systemie, który do dziś jeszcze w zasadzie obowiązuje, kierowałem wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej, etycznej takich sędziów czy prokuratorów, to zwykle spotkałem się z odmową, z obroną. I dlatego stworzyliśmy, reformując Sąd Najwyższy, Izbę Dyscyplinarną, by tam trafili ludzie, którzy nie są powiązani tego rodzaju układami. To nie jest łatwo znaleźć też takich ludzi, którzy są prawnikami, którzy reprezentują taki wysoki standard etyczny, którzy nie będą ulegać tej solidarności prawniczej, tej solidarności sędziowskiej, solidarności prokuratorskiej. Ale właśnie z taką determinacją walczyłem między innymi o te zmiany w Sądzie Najwyższym, by stworzyć tam taką specjalną izbę, do której trafią ludzie wybrani przez nas z przekonaniem, że mają charakter, że mają zasady, że mają silny kręgosłup moralny, że stoją ponad uwikłaniami związanymi z solidarnością zawodową, sędziowską czy prokuratorską i będą podejmować twarde, pryncypialne decyzje. Będą wyrzucać z zawodu tych, którzy zachowują się niegodnie. Bo jeżeli taki mechanizm zadziała, zafunkcjonuje, to zapewniam was, że ci na dole zaczną się bać. Ci z nich oczywiście, którzy zachowują się niegodnie, bo ja nie chcę generalizować. A, przepraszam, jeśli pani pozwoli, bo chciałbym dokończyć. Tylko, przepraszam. No to, dobrze, ale tej pani, dam pani szansę powiedzieć, tylko proszę mi pozwolić dokończyć, dobrze? Bo wyjaśniam, odpowiadam na pytanie. Rozumiem.
Bo
rozumiem.
Rozumiem.
Okej. Rozumiem, dobrze. To tam będzie pani tu możliwość miała, podobnie jak i druga tura jest jeszcze pytań przewidziana. Odpowiem, jak będę oczywiście potrafił odpowiedzieć, ale proszę pozwolić mi dokończyć na pytanie pana, bo rozmawialiśmy o sprawie bardzo ważnej, związanej właśnie z tymi fatalnymi doświadczeniami pana i wielu innych z państwa w polskich sądach, w tym rozumiem w sądzie Biłgoraju. I ja pokazuję zmianę systemową, bo jedno z interwencji ministra, prawda? Ktoś trafi do ministra albo nie trafi do ministra. W Polsce mamy 40 milionów ludzi, prawda? W sądach w Polsce toczy się co roku kilkanaście milionów spraw, chyba 17 milionów spraw, prawda? W samej prokuraturze jest milion spraw. Nie jest możliwe, żeby był cudotwórcą minister, aby on czy wszyscy wiceministrowie razem wziąwszy, czy wszyscy ministrowie, gdyby tylko tym się zajmowali, by w każdej sprawie mogli pomóc coś załatwić. Dlatego konieczna jest zmiana systemowa. Konieczne jest stworzenie takich rozwiązań, które będą powodować, że tu na dole ludzie będą starali się trzymać się w sądownictwie pracującym czy w prokuraturze zasad, będą zachować się godnie, bo będą musieli wiedzieć, że jeśli zachowają się niewłaściwie, to może to się źle dla nich skończyć. Dzisiaj nie ma tego kija, a my ten kij chcemy wprowadzić. Bo z jednej strony, jeśli sędziowie, prokuratorzy mają bardzo dobre wynagrodzenia, mają bardzo dobre apanaże, mają gwarancję bardzo wysokiej emerytury, tak jak i nikt z was tutaj zapewne nie ma, mamy tak zwany stan spoczynku, jakich nie mają też politycy, to sędziowie mają stan spoczynku, politycy nie mają. Sędziowie mają największy, polscy sędziowie, największy immunitet spośród wszystkich sędziów w Europie. Żaden taki zawód nie ma tego. Chętnie bym to zabrał, ale to wymaga zmiany konstytucji i większości konstytucyjnej my jej dzisiaj nie mamy, bo to jest niesprawiedliwość. To zresztą rodziło tą zuchwałość i poczucie bezkarności. I my wprowadzamy tą Izbę Dyscyplinarną, aby można było takich sędziów dyscyplinować, usuwać i wprowadzić pewien porządek. I mam ogromne nadzieje związane właśnie z funkcjonowaniem tej Izby Dyscyplinarnej. I też zwróćcie uwagę, na koniec powiem, na tą ogromną agresję skierowaną przez panią Gersdorf jako prezes Sądu Najwyższego, niedawno jeszcze, bo teraz jest w stanie spoczynku, przez tą grupę ludzi, którzy nazywali siebie sami nadzwyczajną kastą, to oni najbardziej atakowali co? Z tych zmian. Właśnie Izbę Dyscyplinarną, bo oni się tego boją, bo oni chcą mieć bezkarność, chcą mieć poczucie, że nic im nikt nie może zrobić, bo oni są nadzwyczajną kastą, stoją ponad wszelkimi zasadami. Otóż nie, ich wiąże prawo i oni powinni być pokornym sługą prawa, dawać przykład swojej postawy, a nie unosić się nad innymi. Dziękuję.
Tak. Dwa pytania.